Jako pierwszy będzie odpowiadał pan Jacek Jaśkowiak. Ile wynosi janosikowy? To jest podatek, który bogate miasta płacą na rzecz biedniejszych gmin w Polsce. Jest odprowadzany do budżetu państwa. Ile to janosikowy ten podatek wynosi w tym roku?
Nie wiem dokładnie.
To jest 77 milionów złotych.
Należy również pomagać tym, którzy są słabiej rozwinięci. To jest też coś, co jest zasadne i normalne. To świadczy o tym, że ten Poznań wygląda na poziomie miast polskich całkiem dobrze.
Pytanie rozluźniające do pana Grzegorza Ganowicza. Panie przewodniczący, był pan na ostatnim meczu Lecha, więc pytanie będzie z pewnością prościutkie. W którym roku Kolejusz pierwszy raz zdobył Mistrzostwo Polski w piłce nożnej?
To było przed wojną, ale dokładnego roku?
1983, dziękujemy.
Ach, przepraszam.
Czas na pana Ryszarda Grobelnego. Ile osób z wyrokami eksmisyjnymi czeka dzisiaj na lokal socjalny?
Nie wiem, spróbuję trafić około 750.
1800 w tej chwili.
I ostatnie pytanie do pana Tadeusza Dziuby. Ile kosztuje najtańszy, normalny bilet tramwajowy i na jaki czas jest to bilet?
Przede wszystkim wypadałoby, żebym się nie wyłamał z ogólnego trendu. Ale bilet tramwajowy, którymi jeżdżę często, mając jednak wykupioną kartę roczną, więc niestety biletów nie kupuję. Wydaje mi się, że 2,20.
2 złote 15 minut oczywiście.
Rozwój wszystkich rodzajów komunikowania się powinien być zsynchronizowany. Nie można mówić o jednym rodzaju poruszania się w oderwaniu od innych sposobów poruszania się. Zdecydowanie opowiadam się za rozwojem transportu publicznego, który powinien doprowadzić do tego, że w centrum miasta ruch samochodowy będzie stopniowo wygaszany. We wskazanych docelowo ulicach wręcz ruch samochodowy w dalszej kolejności będzie wyłączony w całości. Żeby to móc robić, trzeba zachęcać kierowców dobrowolnie bądź przymusem do tego, żeby rezygnowali z poruszania się w centrum. Dlatego ważny jest rozwój dróg samochodowych, które będą omijały centrum miasta. Temu ma sprzyjać zamykanie ulic w centrum dla ruchu samochodowego. Również równolegle trwającym budowaniem wszystkich nowych ulic ze ścieżkami rowerowymi. Nawet jeśli panuje taki pogląd, że rowerzystów w Poznaniu jest wciąż niewystarczająco długo, to jednym z elementów zachęcania do korzystania z rowerów jest właśnie budowa ścieżki rowerowej w każdej ulicy, która temu może służyć, i z prowadzeniem działalności promocyjnej czy edukacyjnej na temat zalet poruszania się rowerem. Również w tym sensie, że dotarcie rowerem do wielu miejsc jest szybsze i wygodniejsze niż przy wykorzystaniu samochodu, a nawet przy transportu publicznego.
Proszę, pan Jacek Jaśkowiak.
Przede wszystkim należałoby przeprowadzić badania, które by pokazały przepływy strumieni pasażerów, i pod takie strumienie należy opracować model obsługi transportowej regionu. W tej chwili to już nie tylko jest Poznań, to jest też również aglomeracja. To nie jest tak, że można zrobić kawałek linii tramwajowej w oderwaniu od potrzeb całej aglomeracji. Jeżeli spojrzymy na sieć tramwajową Hanoweru czy Poznania, to tutaj widać przepaść, która nas dzieli od tych miast. Zrównoważony transport to transport, który przewiduje pewne preferencje. To przede wszystkim powinny być dla transportu publicznego, dla komunikacji zbiorowej. Na dzisiaj udział transportu samochodowego w Zurychu wynosi 29%, w Poznaniu 60%. W polityce transportowej, którą uchwaliliśmy w roku 1999, zapisane zostało, że ten udział samochodowy powinien wynosić nie więcej niż 40%. On obecnie wynosi 60%. To pokazuje zapóźnienie cywilizacyjne Poznania. I należy zrobić to, co robią inne miasta europejskie. Należy jako Poznań podpisać się pod kartą lipską i tam to wszystko jest przewidziane. Należy określić zadania, założenia, że udział ruchu samochodowego powinien wynosić 40%, rowerowego 15%, reszta to właśnie komunikacja zbiorowa. Jeżeli ta komunikacja zbiorowa będzie punktualna, będzie docierała na czas, będzie również rozbudowana, to ludzie będą z tego korzystać. Natomiast to, co należy zrobić samemu, dać przykład.
Teraz pan Tadeusz Dziuba.
Poznań ma znakomitą sieć kolejowych torów. 10 przechodzących przez Poznań. W związku z powyższym pierwszą rzecz, jaką należałoby zrobić, kosztowną niestety, to jest utworzyć szybki tramwaj miejski. Komunikowałby Poznań z miasteczkami w promieniu aż 30 kilometrów. Z tą komunikacją kolejową powinna być zintegrowana komunikacja tramwajowa i autobusowa, a jeśli się rozwinie, także rowerowa. Gdy chodzi o szybki tramwaj, powinien on być przedłużony daleko bardziej na południe, czyli w miarę możliwości, to oczywiście kwestia rozwiązań technicznych, w kierunku Dębca, Świerczewa, a na północ w kierunku Moraska, Suchego Lasu, obrzeży północnych. Ten system nie tylko udrożniłby Poznań, ale przede wszystkim udostępniłby Poznań mieszkańcom całego regionu, co oznacza, że w Poznaniu znalazłoby się więcej klientów kupujących towary, usługi. To jest dla Poznania niezwykle korzystne. Na koniec powiem, że oczywiście również transport samochodowy musi być pod opieką władz miasta. Przede wszystkim myślę tutaj o niezbędnych w mieście kilku wiaduktach.
I na koniec proszę odpowiedź pana Ryszarda Grobelnego.
Poznań ma dość spójną koncepcję transportu nie tylko publicznego, opartą właśnie na badaniach przepływów. Ona obejmuje to, że w samym ścisłym Śródmieściu transport powinien być wyciszony z dominacją ruchu pieszego i z przepływami poprzecznymi tramwajowymi. W strefie drugiej równowaga transportu zbiorowego i transportu samochodowego i na peryferiach transport kolejowy i transport samochodowy. Tak to jest mniej więcej w Poznaniu podzielone. Dzisiaj najważniejszym przedsięwzięciem w Poznaniu jest wybudowanie przedłużenia Pestki. Nie tylko dlatego, żeby Pestka dojeżdżała do peronu siódmego, co jest oczywiście ważne, ale przede wszystkim, żeby przechodziła poniżej Mostu Teatralnego, bo wtedy można odblokować ten podstawowy węzeł, gdzie jest najwięcej tramwajów i wtedy można dopiero modernizować pozostałe elementy sieci tramwajowej. I dzisiaj to jest tak naprawdę najważniejsze przedsięwzięcie komunikacyjne całego miasta. Dopiero po jego zrealizowaniu będzie można ruszyć ze zwiększeniem przepływów na przykład na Pestce czy na pozostałych liniach tramwajowych. Ważne jest również dokończenie pierwszej i drugiej ramy, to co się w tej chwili dzieje, bo tylko wtedy można odciążyć centrum od ruchu kołowego, jak będzie sprawnie funkcjonowała pierwsza i druga rama. Do drugiej ramy jest również niezbędna modyfikacja kaponiery. Dlatego to są, bo już mówię, nowe zawady się kończą, więc to już będzie teraz funkcjonowało. Natomiast kaponiera musi być również zmodernizowana z szybszym przepływem. I trzeba wyrzucać transport tranzytowy z Poznania. Trzecia rama dzisiaj przekracza nasze możliwości finansowe. Na szczęście budowana jest czwarta rama, w związku z tym znaczna część tranzytu będzie poza Poznaniem, jeśli chodzi o wschodnią i zachodnią obwodnicę Poznania i to jest tak naprawdę bardzo dobre. W tym momencie powinniśmy poważnie myśleć o tym, żeby również w polityce transportowej pojawił się system transportu towarów, a nie tylko osób w mieście, tak żeby dostawy towarów nie stanowiły problemów w codziennym ruchu.
Proszę pana Ryszarda Grobelnego o pytanie do pana Jacka Jaśkowiaka.
Jaką kwotę z budżetu miasta Poznania wydajemy za pośrednictwem organizacji pozarządowej i czy są jakieś miasta w Polsce, które wydają więcej niż my?
To jest, panie prezydencie, bardzo szczegółowe pytanie i bez analizy, bez możliwości spojrzenia w tej chwili w budżet Poznania trudno mi było podać dokładnie tę kwotę. No i jedyne, co mogę zrobić, to podać rząd wielkości. Zakładam, że jeżeli pan zadaje tak pytanie, no to załóżmy, że jesteśmy w tym zakresie liderem i Poznań przeznacza na organizacje pozarządowe więcej niż przeznaczają inne miasta.
Ja może opowiem, około 60 milionów to jest kwota, która dwukrotnie wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat. Nie jesteśmy miastem, które wydaje najwięcej. Wydają od nas więcej jeszcze Polkowice i Sopot, ale Poznań jest rzeczywiście na trzecim miejscu.
Pan Tadeusz Dziuba. Pytanie do Ryszarda Grobelnego.
Czy szacował pan kiedyś, ile mieszkań komunalnych można byłoby wybudować za kwotę wyłożoną na budowę stadionu miejskiego?
Odpowiedź jest bardzo krótka. Tak szacowałem, podobnie jak szacuję w inwestycjach zawsze rozwiązania alternatywne, ile zamiast za stadion miejski można byłoby wybudować kilometrów tramwajów. Tak naprawdę, gdyby nie stadion miejski, nie mielibyśmy tego impulsu rozwojowego, którym jest Euro 2012 i rezygnacja z tego byłaby wielką porażką Poznania i tak naprawdę myślę, że mieszkańcy tego by nam akurat nie darowali.
Proszę państwa, gdybyśmy to w tradycyjny sposób budowali mieszkania komunalne, metr kwadratowy kosztowałby 4000 zł. Jeżeli metodą tak zwaną niskokosztową, to w granicach 2,5 tysiąca zł za metr kwadratowy. W milionie by się mieściło 5 lub 8 mieszkań. Proszę to pomnożyć przez 600 milionów, czyli 600 razy. Zadając to pytanie, oczywiście nie było moją intencją twierdzić, że ładny i wygodny stadion nie jest Poznaniowi potrzebny. Jest Poznaniowi potrzebny.
Dziękujemy
nie
bardzo.
Nie w tym miejscu i nie według tego projektu.
Pan Grzegorz Ganowicz i pytanie do pana Tadeusza Dziuby.
Ja chciałbym zapytać o fundusze europejskie i ich wykorzystanie w przyszłości. Żeby skorzystać z funduszy europejskich, trzeba zapewnić wkład własny miasta. Jak pan chce to uczynić i pogodzić to z opiniami, które znam z debat Rady Miasta, gdzie radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości bardzo często sprzeciwiają się zaciąganiu kredytów przez miasto. W jaki sposób zrealizować inwestycje z funduszy europejskich przy takim założeniu, że nie zwiększamy w żaden sposób zadłużenia miasta?
Przez 12 ostatnich lat obecna władza Poznania na tyle zadłużyła Poznań, że przez najbliższe lata będziemy tuż obok granicy tak zwanej progu ostrożnościowego, który bardzo ograniczy możliwości swobodnego posługiwania się finansami i tym samym swobodnego inwestowania. Zapewne i możliwość korzystania z funduszy europejskich będzie ograniczona. Jak pogodzić ogień z wodą, to jest kwestia, która wymaga pracy szerokiego zespołu ludzi i ja nie wątpię, że sobie z tym dam radę.
I ostatnia para, bardzo proszę, pan Jacek Jaśkowiak, pytanie do Grzegorza Ganowicza.
W wywiadzie, którego udzielił pan Głosowi Wielkopolskiemu na pytanie o sukcesy pana prezydenta Grubelnego, o to, co się panu prezydentowi w ciągu tych 12 lat udało, powiedział pan, cytuję, piękny koncert Stinga, który potrafił wymówić nazwisko, a szczególnie imię prezydenta. Tego nikt Ryszardowi Grubelnemu nie odbierze. Rada Miasta to organ równie ważny jak Urząd Prezydenta. Przewodniczy pan Radzie Miasta od 8 lat i Sting pana nazwiska i imienia nie wymówił. A co się panu udało w ciągu tego okresu, gdy pełni pan kierowniczą funkcję?
5 lat, a nie 8. Poza tym miałby większe trudności, ponieważ Grzegorz jest chyba trudniejszym imieniem do wymówienia niż Ryszard. Ja tego nie traktuję w kategorii sukcesów. Jednym z przedsięwzięć, w które się zaangażowałem i według mnie funkcjonuje to z korzyścią dla miasta Poznania, to są konsultacje społeczne przy przygotowywaniu i opracowaniu przez Miejską Pracownię Urbanistyczną planów zagospodarowania przestrzennego. I okazało się, że ta procedura w większości przypadków działa bardzo skutecznie i wiele sporów i konfliktów jest na roboczo rozstrzyganych i większość planów uchwalanych jest bez sporu i konfliktu już. A druga rzecz, którą podjąłem 2 lata temu, kiedy rozpoczęła się dyskusja o terenach starej gazowni, uważam za swój wkład w tą dyskusję to, że udało mi się przekonać pana prezydenta, żeby jednak nie zatrzymać myślenia o gazowni na etapie oświadczenia, że nie stać nas na to, tylko żeby jednak przeprowadzić pewne działania. Dlatego w tej chwili dysponujemy koncepcją, co z gazownią zrobić i mamy materiał, który pozwoli nam działać dalej.
Z całą pewnością oddać bez walki byłoby szkoda, no mówiąc najkrócej. Wydaje mi się, że pozostaje tutaj metoda, jak to się mówi dzisiaj, modnie lobowania. Lobowania na rzecz tego, by targi jednak pozostały w Poznaniu, być może w dyspozycji Poznania.
Skoro jesteśmy jednym z nielicznych miast, które mogą się poszczycić tradycją Zamku Królewskiego, to niewątpliwie powinniśmy zadbać o to, żeby idea Zamku Królewskiego w Poznaniu trwała. Natomiast osobną dyskusją jest dyskusja o kształcie architektonicznym. Propozycja, która pojawiła się chyba 2 lata temu autorstwa pana Kozakiewicza, pokazała, że można o tradycji myśleć również w inny sposób. Ja nie jestem przywiązany do konkretnej propozycji pana Kozakiewicza, natomiast do tego, że można zaproponować w przestrzeni takiej jak poznańskie Stare Miasto propozycję architektoniczną nowoczesną, która mogłaby ideę Zamku Królewskiego wspierać.
Nie może być tak, że w XXI wieku w cywilizowanym mieście tego typu miejsca będą funkcjonować. Z tym się trzeba zmierzyć, trzeba z tymi kupcami rozmawiać, to trzeba szukać rozwiązania. To są też osoby, które od lat w ten sposób żyją, funkcjonują. No i należy im pomóc w taki sposób, żeby one mogły swoją działalność gospodarczą prowadzić w cywilizowany sposób. To też jest kwestia tego, że w okresie przejściowym pewne rozwiązania były akceptowalne, to był ten rozwiązanie. rozwój przedsiębiorczości, to było to uruchomienie tej aktywności tych ludzi. Natomiast no, teraz trzeba dążyć do tego, żeby ta działalność była prowadzona w cywilizowany sposób, żeby również możliwy był monitoring tego typu miejsc, płacenie podatków, kasy fiskalne. Ja jestem za likwidacją tego typu miejsc, natomiast w taki sposób, by zrobić to w uzgodnieniu, w dialogu, szukać porozumienia z tymi ludźmi, szukać rozwiązań, żeby oni mogli prowadzić działalność gospodarczą, bo to są osoby aktywne. One potrafiły wziąć sprawę w swoje ręce.
Panie prezydencie, pytanie brzmi tak. Czyj to jest samochód i dlaczego ten samochód nie jedzie, a stoi? Poproszę o odpowiedź.
Samochód jest ten, który używam jako samochód służbowy. Nie jedzie, stoi, dlatego że jest korek. Jest tam bardzo duży ruch, jest tam w tej chwili olbrzymie teren inwestycyjny i tak naprawdę w godzinach przede wszystkim porannych tam rzeczywiście możliwości przejazdu są niewielkie. Tak naprawdę powinna się pojawić możliwość wybudowania ulicy Nowa na Ramowickiej, przede wszystkim samego węzła ulicy Lechickiej i na Ramowickiej. Taki projekt jest, w tej chwili kończy się projektowanie tego węzła. Jeśli będą możliwości finansowe, to w najbliższych latach będzie to realizowane. Natomiast to chcę jeszcze raz podpowiedzieć, jeśli będą takie możliwości finansowe, bo jeśli nie, no to będziemy czekać po prostu i niestety, tak powiem, raz po raz będę musiał tam stać w korku.
Dzień dobry, Bogdan Zudzewicz, student prawa. Pytanie do kandydata Jacka Jaśkowiaka. Wiadomo, że Poznań jest jednym z największych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. W Poznaniu studiuje około 140 tysięcy studentów, z czego około 60% z nich jest przyjezdnych. Niestety wielu z tych studentów zaraz po ukończeniu studiów zdecyduje się opuścić Poznań, ponieważ nie będą mogli znaleźć pracy, nie będą mieli co zrobić ze swoim wykształceniem. Sam mam dwóch kolegów po studiach technicznych, na przykład po nanotechnologii, którzy są w tej chwili bezrobotni. I moje pytanie do pana jest takie, co zamierza pan zrobić, żeby zatrzymać studentów w Poznaniu?
Przede wszystkim chciałbym doprowadzić do tego, by dla takich wybitnych absolwentów, dla takich, którzy kończą studia z wybitnymi wynikami, którzy publikują, by miasto miało możliwość zaoferowania im na okres na przykład 3 lat nieodpłatnie mieszkania. Po to, żeby zatrzymać, żeby te osoby mogły w Poznaniu stanąć na nogi, żeby mogły zafunkcjonować, żeby się z tym miastem związały. To jest jakby pierwsze. Druga rzecz jest taka, że chciałbym również podjąć takie działania, by poznańskie uczelnie zaczęły się liczyć w Europie, bo one się liczą w kraju. Jesteśmy na dobrych pozycjach w Polsce. Natomiast myślę, że zamiast wydawać pieniądze na takie imprezy jak Rocking Rio, można przewidzieć pewne środki na, załóżmy, takich wybitnych naukowców, profesorów, którzy mogliby wykładać jako taki visiting professors. To jest też powszechna taka praktyka w Europie. I być może dzięki temu przyciągnęliby też lepszych absolwentów. Inwestycji nie przyciąga się billboardami w innych miastach. Inwestycje przyciąga się między innymi też w taki sposób, by na terenie miasta inwestorzy mogli działalność gospodarczą prowadzić. I tak jak na przykład Łódź ileś lat temu zrobiła specjalną strefę ekonomiczną, której efektem jest właśnie ściągnięcie inwestorów w postaci Whirlpoola, Boscha, Siemensa, tak Poznań w tym zakresie pewnych rzeczy nie zrobił. I myślę, że połączenie Poznania z autostradą. Myślę, że jakieś działania, które by mogły pomóc, by na terenie Cegielskiego utworzyć strefę przemysłową, żeby tam mogły firmy zafunkcjonować, to sądzę mogłoby pomóc w tym, by ci absolwenci mogli w Poznaniu znaleźć pracę, bo to rzeczywiście jest tak, że w tej chwili nie ma tutaj centrów badawczo-rozwojowych. Te centra powstają w innych miastach i należałoby się w tym zakresie bardziej uaktywnić.
A mam pytanie do panów z PiS-u i ze Stowarzyszenia My Poznaniacy. Gdybyście byli prezydentami i mieli zaproponować Radzie Miasta wniosek o przeznaczeniu 6 milionów złotych, na co byście zaproponowali? Czy na architektoniczny koszmarek na wzgórzu Przemysła, czy na przystosowanie dawnego kina Polonia na siedzibę operetki poznańskiej, która pracuje w skandalicznych warunkach od samego początku.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan Tadeusz Dziuba i pan Jaśkowiak.
Po pierwsze, jest oczywiste, że te cele nie są konkurencyjne i dobrze byłoby zrealizować jeden i drugi. Natomiast biorąc pod uwagę moje osobiste preferencje i także wychowanie, no takie wyniosłem. Ja niewątpliwie dzisiaj w Poznaniu dawałbym preferencję na odbudowę Zamku Królewskiego na wzgórzu Przemysła. Jest on z różnych powodów Poznaniowi bardzo potrzebny i uczyniłby Poznań o kawałek bardziej atrakcyjnym. Przy okazji, proszę mi pozwolić, polemizowałbym z propagandową tezą, tak ładnie zaklętą w sformułowaniu Zamek Gargamela, i przypomnieć, że projekt ten został przez historyków i architektów zaopiniowany pozytywnie i w dostępny sposób odtwarza dawną substancję zamku. Ocenia się, że w 80%, no 20% pozostaje pewną zagadką. Zamek Królewski w stołecznym Poznaniu, siedzibie władcy polskiego, zamek, w którym po raz pierwszy używano ukoronowanego orła jako godła narodowego, godła polskiego, powinien zostać odbudowany i powinno zostać tam zrobione Muzeum Godła Polskiego.
Jeżeli byłaby do dyspozycji kwota 6 milionów złotych, to oczywiście rozważyłbym to nie w kontekście tych dwóch inwestycji, bowiem jeśli chodzi o park, o budowę tego zamku, to ja nie jestem jego fanem, nie jestem jego zwolennikiem. Wydaje mi się, że jeżeli na remont kamienicy miasto przeznaczyło 14 milionów złotych, to kwota 30 milionów złotych nie jest wystarczająca na to, żeby zrobić coś, co miałoby, co by nawiązywało do przeszłości, co byłoby czymś, czego moglibyśmy się, czy moglibyśmy się chlubić. Jeśli chodzi o teatr muzyczny, to tutaj należy spojrzeć szerzej na kulturę i z tego akurat, co ja analizowałem ostatnio sytuację i wielkość nakładów na różnego rodzaju placówki, to akurat chyba teatr muzyczny w tym zakresie wręcz jest w takiej dobrej sytuacji w stosunku do innych instytucji kultury. I oczywiście w takim zakresie bym chciał sprawdzić, które z tych instytucji kultury wymagałyby najpilniej wsparcia.
Ewa Najwer, jestem pisarką. Poznań jest miastem, które chce mieć kulturę, nie mając twórców. Co panowie zamierzają zrobić ewentualnie po wyborze, ażeby kultura w Poznaniu rzeczywiście nie istniała tylko z nazwy, tylko faktycznie, żeby to miasto tętni, żeby miało swój charakter, swój wyraz, nastrój, żeby ludziom żyło się w nim ciekawiej.
Należy zacząć pracę od podstaw. Kultura to również kino Wilda, które w tej chwili zostało, które już nie jest kinem Wilda, tylko Biedronką. Kultura to również klub Esculap, który został zamknięty. Kultura to również młodzi twórcy, którzy w Poznaniu działają. I to, co przede wszystkim należy zrobić, to doprowadzić do takiej sytuacji, by Urząd Miasta miał lepsze relacje z kulturą. Nie może być tak, że osoba odpowiedzialna za kulturę jest z tym środowiskiem skłócona. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, należy wyzwolić tą energię młodych ludzi, należy organizować konkursy dla osób, które są odpowiedzialne za placówki.
Proszę Państwa, ja jestem przekonany, że Poznań osiągnął ten punkt rozwoju, gdzie w tej chwili najważniejszym zadaniem przed Poznaniem jest budowa kapitału społecznego. Ten kapitał opiera się tak naprawdę na stosunkach międzyludzkich. Kultura jest jednym z jego głównych działań. To jest strategia, którą przyjęliśmy w tym roku. Jestem przekonany, że będziemy to realizować. Pewnym motywem przewodnim realizacji tego zadania miało być staranie o uzyskanie ewentualnie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. To się nie udało, ale myślę, że te dobre trendy, które tam zostały zapoczątkowane, po prostu należy kontynuować.
Dziękujemy. Pan Grzegorz Ganowicz.
Mi się wydaje, że mówimy o tym zdarzeniu z zeszłego tygodnia jako wypadku przy pracy, a to jest po prostu klęska i tego inaczej nazwać nie można. I myślę, że problem polega na tym, że Urząd Miasta trochę myśli o kulturze w kategoriach instytucji, natomiast kultura to są ludzie, którzy tworzą, to są środowiska. Nie da się uciec od takiego rozumienia kultury. I pan prezydent zresztą przed chwilą mówi kapitał ludzki czy społeczny, a to chodzi o ludzi. Zbyt mądrymi próbujemy posługiwać się sformułowaniami tam, gdzie chodzi o rzeczy proste. Tu chodzi o środowiska twórcze, tu chodzi o ludzi, którzy tą kulturą tworzą, tworzą dla siebie i dla poznaniaków, a myślę, że w pracach nad tym wnioskiem zatriumfowało myślenie jednak o kulturze jako polu działania instytucji kultury. Jeśli pytanie dotyczyło tego, co ja widziałbym jako miejsce, które należy wypełnić, to znaczy zacząć myśleć o kulturze jako o polu działania ludzi, organizacji pozarządowych, środowisk twórczych, a instytucje mają tylko rolę służebną.
Dziękuję,
do tego.
Panie Przewodniczący. Pan Tadeusz Dziuba.
Najpierw pozwolę sobie Państwa odesłać do strony internetowej blubry.pl. Tam udzieliłem wywiadu między innymi poświęconemu kulturze, co prawda jej części, tak zwanej kulturze wysokiej, więc już dzisiaj nie będę tej myśli rozwijał, ale odpowiem prosto. Poznań będzie miastem kultury, jak przestanie być miastem wybranych deweloperów. I może... Jak Poznań będzie miastem mieszkańców, to oni sami wybiorą kulturę. Dopóki zaś jest w rękach no, wybranych grup interesów, no to jest tak, jak widzimy. Na jeden szczegół zawarty w programie Prawa i Sprawiedliwości, w programie wyborczym zwrócę, a mianowicie na propozycję ustanowienia w Poznaniu tak zwanego bonu kulturalnego, to jest dopłacania do widzów, a nie do pustych krzeseł.
Dziękuję bardzo. Teraz tutaj Państwu obiecałam, może Pani najpierw, dobrze? Potem Pan, potem Pani, dobrze, potem Pani i przejdę do tyłu, dobrze?
Nazywam się Anna Mińska, od 6 lat mieszkam na Jeżycach, a od 15 miesięcy jestem mamą. Gdyby nie otwarcie starego zoo, to przypuszczam, że ja nie miałabym gdzie z dzieckiem chodzić na spacer. I super, że stare zoo jest, natomiast droga do starego zoo... No to jest potwornie podziurawiony chodnik. Jest plac Asnyka, który mógłby być pięknie zaadoptowany, natomiast gdyby ktoś nadzorował, kto na tym placu przebywa, a moje dziecko nie przychodziłoby do mnie z pytami w rączce. Ja mam pytanie do pana Jacka Jaśkowiaka. W jaki sposób, czy ma pan jakiś pomysł, jak mógłby pan poprawić moją sytuację i innych mam, które również mieszkają w tej dzielnicy?
Jeżyce to była kiedyś najpiękniejsza dzielnica. Ja się urodziłem na Jeżycach. Tym chodnikom należy przywrócić ich pierwotną funkcję. One służą do chodzenia, a nie do tego, by na tych chodnikach stawiane były samochody. Należy oczywiście przeznaczać większe środki na czystość. Nie można tolerować łamania prawa. Trzeba przeznaczyć większe środki również na straż miejską, na utrzymanie porządku. To, co mogę obiecać, to właśnie to, by odgruzować te chodniki ze samochodów, że nie będzie tolerowane parkowanie. Na tych chodnikach można było z tych chodników korzystać.
Dziękuję bardzo. Pan proszę.
Ja mam pytanie do pana prezydenta Grobelnego. Panie prezydencie, wygrywa pan wybory. Czy pan razem z Radą Miast jest pan w stanie przez kadencję, mówiąc po poznańsku, wyglajchować narożnik kupca poznańskiego?
Odpowiem, że nie wiem, bo tak samo chciałem przez poprzednie 4 lata, żeby to zostało zrobione, ale jakoś się nie udało. To w dużym stopniu niestety zależy od prywatnego inwestora. Mam nadzieję, że uda mu się to zrealizować.
Wiem, o czym mówię, bo 5 lat walczyłem z miastem, żeby odbudować budynek, w którym moi rodzice mieszkają.
Ale pytanie, proszę, bardzo
proszę
jedno.
Czas co wy zrobicie z tym aparatem urzędniczym, który w tej chwili jest i w wielu wypadkach nadaje się tylko na jedno, na odstrzał i na zwolnienia. I to jest wszystko.
Pana Ganowicza poprosimy.
Bardzo ważne jest to, żeby takie sygnały, o których Państwo w tej chwili mówią, docierały. Te wszystkie sygnały powinny być materiałem i podstawą do oceny urzędników. Taka ocena może być podstawą do tego, żeby wyciągnąć konsekwencje, również takie, o których Państwo mówią. Ale na to, żeby to zrobić, trzeba mieć informacje i ja jestem gotów czerpać z takich informacji.
Dziękujemy. Pan Tadeusz Dziuba.
Pozwólcie Państwo, że wstanę, bo to jest pytanie niestety do mnie. Po pierwsze chciałbym stwierdzić, że według mojej oceny ani pan prezydent Grobelny, ani pan przewodniczący Ganowicz na pewno porządku z aparatem urzędniczym nie zrobią, bo jakby chcieli, to już by to dawno zrobili. Po drugie kwestia operowania, posługiwania się aparatem urzędniczym przez władzę publiczną, no prezydent, rada to są właśnie takie organy publiczne, to jest kwestia praktyki. Praktyki wiemy, że ryba śmierdzi od głowy, więc jeżeli nie ma osobistego przykładu tych organów naczelnych, no to i aparat urzędniczy dostosowuje się do tych zwyczajów, które wprowadzają te osoby publiczne. Nawiasem tylko powiem, że w pierwszym roku mojego urzędowania, gdy byłem wojewodą, poza wszelkimi rozdzielnikami, bo tam są pewne obowiązki i harmonogramy, przyjąłem 600 delegacji osobiście. Podobno dyrektorzy wydziałów nie mają zwyczaju przyjmowania klientów, a w każdym razie się przed tym bronią. Więc przykład osobisty. Druga rzecz, dosyć śmieszny zabieg, zresztą opisywany w podręcznikach, jawność. Otóż proszę Państwa, gdyby decyzje prezydenta miasta, organów miasta i urzędników były publicznie dostępne, z całą pewnością poprawiłaby się jakość tych decyzji, także jakość dostosowywania się do prawa.
Dziękuję.
Kontrola społeczna bowiem to jest najlepszy instrument w tych sprawach.
Dziękujemy. Pan Jacek Jaśkowiak.
Przepraszam bardzo, ale ja muszę dopowiedzieć jedną rzecz, ponieważ zostałem wywołany do odpowiedzi. Tak wytrawny urzędnik jak pan wojewoda Dziuba powinien rozróżniać, co to jest, kim jest prezydent miasta, czym jest Rada Miasta i że Rada Miasta, ani żaden radny, a również przewodniczący rady nie zatrudnia nikogo w Urzędzie Miasta. W związku z tym mówienie o tym, że przewodniczący rady mógłby zrobić porządek z urzędnikami, jest w tym świetle co najmniej chybioną tezą.
Dziękujemy. Pan Jacek Jaśkowiak.
Ja nie podzielam poglądu o takim tragicznym funkcjonowaniu urzędu. Ja się zetknąłem z urzędem i ja nie mam jakichś takich traumatycznych przeżyć w tym zakresie. Natomiast z pewnością zrobiłbym konkursy na stanowiska kierownicze. To nie może tak być, że przez lat 10, 20 na stanowisku kierowniczym jest ta sama osoba. I tu bym pewne rzeczy zmienił. Również uważam, tak, że patologią jest sytuacja, w której do Rady Miasta startuje tak wielu urzędników. Pisał o tym Głos w sobotę i to jest coś, co mnie bardzo niepokoi. Nie może tak być, że partia, która ma tak duże poparcie w mieście, no, do Rady Miasta, czyli do organu, który ma kontrolować pracę urzędu, który ma być swojego rodzaju radą nadzorczą, deleguje osoby, które w tych urzędach pracują. To jest w mojej ocenie, jeżeli to nie jest patologia, to jest to przynajmniej niezręczność. I pracę każdego urzędu można poprawić. Tak jak została poprawiona praca banków, które kiedyś były też jak instytucje typu urzędy. W tej chwili to funkcjonuje znacznie lepiej, a praca w urzędzie to jest służba na rzecz mieszkańców i jeżeli urzędnicy zrozumieją to podstawowe przesłanie, że to oni mają służyć mieszkańcom, służyć miastu, to jest coś, co będzie na pewno skutkować sprawną pracą tego urzędu.
Dziękujemy bardzo. Pan Ryszard Grobel.
Szanowni Państwo, w ostatnich latach 1/3 urzędników Urzędu Miasta się zmieniła. 1/3 urzędników w tej chwili pracuje w Urzędzie Miasta krócej niż 2 lata. Wszyscy zostali zatrudnieni w wyniku konkursu. Takie są zresztą przepisy. Urzędnicy dzielą się na dobrych i złych. I tak naprawdę cały problem polega na tym, że tych złych trzeba umieć wyselekcjonować, się o nich dowiedzieć i albo pomóc im siebie poprawić, albo zmienić. I nie ma tutaj żadnego potępiania w czambuł, bo tak naprawdę w tych urzędach pracują tacy sami poznaniacy, jakimi i my jesteśmy. To są po prostu ludzie spośród nas, nasi sąsiedzi, czasami nasze rodziny. W związku z tym po prostu musimy doskonalić funkcjonowanie urzędu. I oczywiście jednym z elementów doskonalowania jest jawność. Dlatego wszystkie decyzje prezydenta są publikowane w BIP-ie. Też powiem również dlatego, że to jest oczywiste. W tej chwili prawo tego wymaga i każdy może zajrzeć, ale każdy może na przykład indywidualnie również zobaczyć w urzędzie, w systemach internetowych, jak jego sprawa jest załatwiana, na którym etapie, u którego urzędnika jest w danym momencie, czy jest przeterminowana, czy nie jest. Te rzeczy są tak naprawdę załatwiane. Ja oczywiście mógłbym spróbować w głosie ostrym, polemicznym odpowiedzieć na pewne zarzuty, ale myślę, że akurat wybory, kiedy trzeba przekonywać do siebie, a nie przeciwko komuś, nie są najlepszym rozwiązaniem, żeby dawać się w polemiki.
I teraz pytanie konkretne do panów spostrzeganych jako tych, którzy mogą uporządkować to miasto, do pana Jacka Jaśkowiaka i pana Tadeusza Dziuby. I od czego panowie zaczniecie, rozpoczynając podjęcie funkcji prezydenta miasta?
Praca u podstaw, przede wszystkim działania, które będą miały na celu poprawę działania urzędu. Nie ma takiej cudownej recepty, takiej prostej recepty nie ma. Rękawy do góry, ciężka praca, służba na rzecz tego Poznania. Tutaj nie da się w jednej minucie na to pytania pana odpowiedzieć.
Dwa środki wzajemnie siebie uzupełniające, powiedzmy na pierwsze 3 miesiące. Może nie pierwszego dnia, ale drugiego dnia natychmiast wszedłbym w porozumienie ze zorganizowanymi grupami obywateli. Dyskutowanie, porozumiewanie się jest podstawowym środkiem naprawczym na takie rzeczy, które z pozycji władzy niestety niekiedy są niedostrzegane. A druga sprawa to jest oczywiście, użyję tu trochę mądrego słowa, odpowiednie skonfigurowanie aparatu urzędniczego.